Poranek wnet 24 grudnia 2018 roku. W dzień Wigilii zdarzają się cuda. Cuda zdarzają się też w Radiu Wnet. Do Radia Wnet, proszę Państwa, przyszedł poeta. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. No nie sądzę, że to, że przyszedł, to jest cud. No.
Jak przychodzą poeci, to możemy to potraktować jako cud. Pan Juliusz Erasm Bolek. Dzień dobry panu. Pan przyszedł nam opowiedzieć o pewnym wydarzeniu.
Tak, to znaczy, ja wiem, że to wydarzenie po prostu prawie 30 lat temu chciałem wysłać kartki świąteczne z okazji Wielkiej Nocy do znajomych i przyjaciół, no ale kartki były drogie i sobie wymyśliłem, że zrobię to inaczej. Napisałem wiersz i ten wiersz wydrukowałem na przymocy ksero i właśnie taką oszczędną formą skomunikowałem się ze znajomymi z okazji Wielkiej Nocy. Jak już tak raz zrobiłem, to pomyślałem sobie, że na Boże Narodzenie mogę to powtórzyć. No i tak powtarzam 30 lat tą sytuację. Przy czym jakoś to się zaczęło rozwijać, bo uznałem, że nie jestem najlepszym grafikiem, są lepsi. I zacząłem współpracować z innymi artystami, którzy do tych moich kartek świątecznych robią grafiki, ilustracje. No i tak to trwa.
Tutaj przede mną jest taki kalendarz z...
A kalendarz to już jest inna historia.
To proszę opowiedzieć tą inną historię też.
Inna historia zaczęła się trochę później, w 2007 roku. Właściwie nie, w roku 2000. Jeszcze inaczej. Nie byłem przygotowany na to pytanie. W 1995 roku napisałem taki poemat Sekrety Życia. Kalendarz poetycki. Uznałem, że to musi się ukazać w formie kalendarza, ten poemat. I 5 lat szukałem sponsora, dlatego dopiero w roku 2000 ukazał się ten kalendarz z tym poematem. I potem nie było jakby ciągu dalszego, ale w 2007 roku poznałem taką artystkę Luizę Kwiatkowską i w takim tandemie od 2007 roku co roku robimy kalendarz. Znów ja dostarczam materiału literackiego, ona robi materiał graficzny i tak powstają te kalendarze, które właśnie pan dostał.
To w takim razie teraz poproszę o jakiś wiersz.
No może jest trudno wybrać z 31, ale okej, spróbujemy. Może z roku 1994. Zawsze co roku, po pierwszym śniegu, z ciszy i mroku, spokoju i wspomnień, tylko w człowieku rodzi się gwiazda nadziei i życzeń, zwiastun radości, w który wierzymy, dlatego się spełnia.
To jest wiersz, który pan napisał teraz czy kiedy?
Kiedyś, w 1994 roku. Taki wiersz na śniadanie.
Taki wiersz na śniadanie, a jakiś wiersz taki ostatni jeszcze.
Ostatni to jest właśnie bardzo krótki, tegoroczny. To jest taki. Wszyscy szukają Bożego Narodzenia. Ono rodzi się w sercu, albo go nie ma. Czyli od Libanu po Waszyngton.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Juliusz Erasm Bolek, poeta, był gościem.
Dziękuję.
Proszę Państwa, jest godzina 7:42, a my kontynuujemy naszą wigilijną, świąteczną podróż po świecie. I teraz spróbujemy dowiedzieć się, byliśmy już w Ameryce, byliśmy na Bliskim Wschodzie, blisko Ziemi Świętej, jeszcze pewnie tam dzisiaj się znajdziemy, a teraz znajdziemy się na Dalekim Wschodzie, tam w Tajpej, na Tajwanie jest pani Hanna Shen. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Która godzina jest w tej chwili na Tajwanie?
W tej chwili jest 2:43 po południu, 14:43.
2:43 po południu, a czy w tym świecie, gdzie chrześcijaństwo nie jest przecież najważniejszą i podstawową religią, czy w ogóle czuć, że jest dzisiaj dzień szczególny?
To, że dzisiaj jest dzień szczególny, nie specjalnie się czuje. To, że są święta Bożego Narodzenia, w tym sensie komercyjnym pewnie się czuje, bo jest pełno dekoracji przypominających, że są takie święta, ale to jest jednak święto niewielkiej grupy tutaj ludzi na wyspie. Tajwan ma 23 miliony mieszkańców i niecały 1 900 parę tysięcy to są chrześcijanie i to jest przede wszystkim ich święto. To tutaj na wyspie Boże Narodzenie to nawet nie są dni wolne, także to są normalne dni pracy, kiedy ludzie normalnie pracują. Kiedyś to 25 grudnia był dniem wolnym, bo to jest także Dzień Konstytucji Republiki Chińskiej. Ta konstytucja została wprowadzona i taki był zamiar ich twórców, by ona właśnie weszła w życie w Boże Narodzenie w 1947 roku, ale że od wielu lat już pojawiają się takie głosy, że należy ją zmienić, bo ona jak gdyby nie oddaje realiów. Tajwan jest już dzisiaj tylko i wyłącznie wyspą. To nie jest ta Republika Chińska, która kiedyś obejmowała Chiny kontynentalne, a wtedy powstawała ta konstytucja. No to te głosy właśnie, że powinna odbyć się reforma konstytucji, doprowadziły do tego, że także nikt nie specjalnie obchodzi to święto konstytucji i nie mamy dnia wolnego. Także jest to taka zupełnie inna atmosfera niż w Polsce, ale oczywiście możemy święto obchodzić, nie ma tutaj żadnych represji, jest pełna wolność wyznania, także możemy się cieszyć także tymi świętami.
No ale niedaleko jest kraj, gdzie nie wszyscy chyba mogą się cieszyć świętami. Co pani wie o tym, jak wygląda w tym roku Wigilia dla katolików w Chinach?
Tak, rzeczywiście. Dlatego chyba szczególnie powinniśmy to doceniać tutaj na Tajwanie, że rzut beretem po przeciwnej stronie cieśniny tajwańskiej są Chiny Ludowe, gdzie jednak cały czas jest ostra walka z chrześcijaństwem. Ona się także ujawnia w okresie Bożonarodzeniowym. Wiemy, że już na kilka dni przed Bożym Narodzeniem wiele miast wydało takie dokumenty, w którym władze zakazały między innymi sprzedaży choinek, wystawiania świątecznych ozdób. Nawet święty Mikołaj jest niewskazany. Takich informacji mamy z wielu miast. To wszystko władza mówi, że robi to wszystko po to, aby utrzymać stabilność, więc nawet chińscy internauci że zagrożeniem dla stabilności państwa chińskiego może być nawet święty Mikołaj. Jest także kampania, jak zwykle prowadzona, taka wycelowana w młodych ludzi. W szkołach podstawowych na przykład dzieciom się mówi, że nie należy obchodzić świąt zachodnich, należy świętować prawdziwie chińskie święta. Na przykład 26 grudnia są urodziny Mao Tse-tunga. Tak jak w zeszłym roku, także na uniwersytetach pojawiają się takie hasła, że Boże Narodzenie to duchowe opium, forma kulturowej inwazji Zachodu. Są informacje, że na kilku uniwersytetach, w których pojawiły się dekoracje świąteczne, zostały natychmiast usunięte. No i cały czas jest to taki okres też represji, także aresztowań. Tuż przed świętami aresztowano, tutaj akurat mówimy o protestantach, to jest pastor Wang i to jest człowiek, który jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych chrześcijan w Chinach. On między innymi był w Białym Domu, spotkał się z George'em W. Bushem w 2006 roku. On miał bardzo ostre przemówienia, kazania, bardzo antykomunistyczne i w sumie jeżeli się ich słuchało, jeżeli się trochę znało postać pastora i to można założyć, że on kiedyś zostanie zatrzymany i właśnie teraz on i jego żona przed świętami zostali zatrzymani, ale takich informacji dotyczących prześladowania samych katolików od wielu tygodni, miesięcy, nawet po podpisaniu tego porozumienia pomiędzy Watykanem a Pekinem mamy bardzo dużo.
To właśnie, czyli wygląda na to, że jeszcze to porozumienie nie przyniosło tych owoców, na które Kościół liczył.
To znaczy wygląda na to, że chyba żadnych owoców nie przynosi, bo nadal mamy zamykane kościoły podziemne, mamy księży, którzy są aresztowani, mamy wręcz takie rozporządzenia wydawane przez władze chińskie, że księża mają być poddani reedukacji, trafiając do takich obozów reedukacyjnych, zaczyna być powoli to samo, co dzieje się w tej chwili wobec Ujgurów w Chinach. Tak, nadal burzone są kościoły, nadal usuwane są z nich krzyże, więc tutaj co tydzień właściwie są nowe informacje na ten temat, więc tutaj wręcz nie widać żadnej poprawy. Pogarsza się to dlatego, że jak gdyby dzięki temu porozumieniu Chiny uzyskały jak gdyby większy wpływ na Watykan. Wiemy o tym, że odbył się w październiku synod biskupów dotyczący młodzieży. I wzięło w nim udział dwóch biskupów wcześniej ekskomunikowanych, a teraz przywróconych. I na tym synodzie biskupów dotyczącym młodzieży nie padło nic o prześladowania chrześcijan, czy o tym, że na przykład młodzi ludzie w Chinach do 18 roku życia mają zakaz wstępu do kościołów. Także widać, że to są wpływy chińskie już w tej chwili w Watykanie.
Wspomniała pani o Ujgurach. To jest tak, że te prześladowania, które są w tej chwili w komunistycznych Chinach, one nie dotyczą oczywiście tylko chrześcijan.
Tak, one dotyczą każdej religii, która się nie podporządkuje partii komunistycznej. Rzeczywiście Ujgurowie tutaj, którzy są muzułmanami w większości, także są elementem, także doświadczają tych ogromnych prześladowań. W ostatnim okresie ponad milion Ujgurów trafiło do tak zwanych obozów reedukacji. I co się tam dzieje, wiemy z relacji świadków, ludzi, którzy byli w tych obozach, a udało się im wydostać z Chin. Między innymi pod koniec listopada odbyło się w Kongresie Amerykańskim wysłuchanie właśnie takich świadków i tam jedną osobą była Ujgurka, 29-letnia Ujgurka, która opowiadała, co ona przeżyła, będąc w takim obozie. Mówiła między innymi o tym, że no właśnie należy śpiewać pieśni wychwalające partię komunistyczną, woła się, niech żyje Xi Jinping, osoby, które tego nie robią, to są bite, pozbawiane jedzenia, ci ludzie muszą ciężko pracować, ponad 12 godzin, cele są bardzo zatłoczone, więc nawet normalnie nie można spać, no i są także tortury. Ona sama mówiła, że była poddawana elektrowstrząsom. Mówiła, że miała wiele takich momentów, kiedy po prostu prosiła przesłuchujących ją, aby ją zabili. To nie są, to co opisuje, to nie są jakieś informacje, które dotyczą, nie wiem, co się wydarzyło w czasie rewolucji kulturalnej, tylko to się dzieje właśnie teraz w państwie chińskim.
Kilka książek na ten temat ukazało się ostatnio w Polsce. Rozmawialiśmy już o wspomnieniach pastora Boba Fu. Teraz ukazała się w Polsce ta książka Harry Wu, Zimny wiatr, pamiętnik z lat spędzonych w chińskim gułagu.
Tak, rzeczywiście. Te obie książki to z jednej strony dotyczą wydarzeń, już można powiedzieć, historycznych, bo Harry Wu trafił do Laogai, czyli chińskiego obozu, chińskiego gułagu w 1960, a wyszedł w 1979. Pastor Bob Fu opowiada o swoich przeżyciach do momentu, kiedy uciekł z Chin, czyli do końca lat 80. Czyli obie te książki jak gdyby dotyczą przeszłości, ale jednak jak się je czyta, no to spogląda na dzisiejszą sytuację w Chinach, to nie trudno zauważyć, że właściwie to wszystko wraca. Harry Wu opisywał swoje doświadczenia, okropne doświadczenia w Laogaju. Dziś, gdy słuchamy to, co Ujgurzy opowiadają, jak oni są traktowani w obozach reedukacji, no to dokładnie przypomina to samo. Pastor Bob Fu uciekł z żoną z Chin, dlatego że ona zaszła w ciążę, to było już drugie jej dziecko. Obawiali się po prostu, że ona zostanie poddana aborcji. Nadal mamy informacje z Chin o tym, że kobiety są poddawane wymuszonej aborcji. Kilka dni temu taka amerykańska organizacja Women's Rights Without Frontiers opublikowała taką petycję wzywającą władze chińskie do rezygnacji z tej polityki wymuszonej aborcji. Ta organizacja podała przykład właśnie kobiety kazachszki, która mieszkała w Xinjiangu, a więc tej prowincji, w której mieszkają Ujgurzy. Ona wyszła za mąż po raz drugi, miała z pierwszego małżeństwa mąż i zmarł, dwójkę dzieci. Wyszła za mąż za obywatela Kazachstanu, przeniosła się do Kazachstanu, chciała zmienić obywatelstwo. Władze chińskie powiedziały, że aby zrzec się chińskiego, bo taki był wymóg, by uzyskać obywatelstwo Kazachstanu, musi wrócić do Chin. Tutaj wróciła. Powiedziano, że w tym procesie pozbywania się chińskiego obywatelstwa musi być poddana badaniu lekarskiemu, w trasie którego wykryto, że jest w ciąży, to było już jej trzecie dziecko, więc władze powiedziały, że złamała politykę drugiego dziecka, bo taka jest teraz w Chinach, i musi być poddana aborcji. Ona oczywiście protestowała, na co zastraszono ją, że no jeżeli ona tej aborcji się nie podda, to jej brat trafi do obozu reedukacji, do którego trafiają teraz Ujgurzy, no i ona musiała się poddać. I to wydarzyło się kilka miesięcy temu. Także to wszystko, co czytamy w tych książkach, warto czytać, żeby poznać doświadczenie Chińczyków, także lepiej zrozumieć, jak działa to państwo chińskie, jak działa partia komunistyczna, ale jednocześnie dobrze uświadomić sobie, że to wszystko, co tam czytamy, niestety ponownie się toczy w Chinach. I o tym często mówi właśnie pastor Bob Fu mówi o tym, że jak gdyby ten okres prześladowań z czasu rewolucji kulturalnej ponownie wraca. Te same metody, no między innymi walka z chrześcijaństwem.
Kiedy rozmawia się z ludźmi kościoła, też z kapłanami, którzy jakoś tam byli w te próby dialogu z Chinami zaangażowani, bądź są zaangażowani, to oni często mówią, że kościół jakby trochę tak czeka na to, aż chińskie władze zrozumieją, że chrześcijaństwo, że zwłaszcza kościół katolicki jako ta struktura globalna nie jest czymś wrogim wobec państwa chińskiego, że co więcej jakby tolerancja dla chrześcijan może przyczynić się wręcz do wzmocnienia państwa i że są na to historyczne przykłady. Tak jakby trochę czekali na taki moment konstantyński wśród tych chińskich komunistów. czy wśród chińskich komunistów jest w ogóle takie myślenie, że może te prześladowania niekoniecznie są czymś pozytywnym również dla państwa chińskiego?
Rzecz patrząc pod tym względem, biorąc pod uwagę to, że prześladowania się nasilają, no to trudno mówić, że oni mają taką refleksję, że to jest coś złe dla państwa chińskiego. Ja myślę, że my ludzie Zachodu mamy takie cały czas to samo myślenie. To znaczy my myślimy, że ta partia, że to państwo, że ta władza w jakimś stopniu się zmieni. To samo myśleli Amerykanie, przywódcy Zachodu, kiedy zaczęli bardziej współpracować z państwem chińskim, kiedy tam szły pieniądze i inwestycje zachodnie. Twierdzono, że najpierw Chiny się otworzą gospodarczo, a później przyjdą inne swobody, między innymi właśnie wolność wypowiedzi, wolność wyznania. No to się nie stało. Mamy narastające represje i myślę, że niestety powtarzamy ten błąd w odniesieniu do religii, że myślimy, że kiedyś nadejdzie ten moment, że ta władza zrozumie, że to jest błąd. Obawiam się, że ten moment tak długo jak rządzą komuniści, a na pewno jak długo jak rządzi Xi Jinping, raczej nie nastąpi.
Ostatnie pytanie naszej rozmowy będzie dotyczyć spraw absolutnie bieżących. Czy na Tajwanie zauważono zapowiedź dymisji szefa Pentagonu, generała Mattisa, i czy były jakieś komentarze dotyczące tych spraw?
Tak, zauważono, ale specjalnie nie było dużo komentarzy. Myślę, że po prostu wszyscy czekają na to, kto będzie jego następcą. Tajwańczycy nie mogą narzekać na tego sekretarza obrony. Relacje, zwłaszcza współpraca wojskowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi toczyła się dobrze, ale była jedna sprawa, którą myślę, że Mattisowi Tajwańczycy pamiętają i będą patrzeć bardzo dokładnie, kto będzie jego następcą. Otóż jakiś czas temu Amerykanie otworzyli nową placówkę tutaj na Tajwanie. To jest bardzo duża, nie mogę powiedzieć, że ambasada, bo Tajwan i Chiny nie mają oficjalnych relacji, ale bardzo duża, jedna z największych podobno na świecie takich placówek amerykańskich, mimo że nie nazywa się ambasadą. I zapowiedzieli, i także to zapowiedziała administracja Trumpa, że w tej placówce będą Marines, którzy od momentu, kiedy Stany Zjednoczone przestały uznawać Tajwan, a nawiązały relacje z Chinami, już na Tajwanie nie stacjonowali. I to miało się wydarzyć do końca roku. Na razie się nie wydarzyło i wiemy, że Departament Stanu wydał takie rozporządzenie Departamentowi Obrony, by skierować Marines, i James Mattis miał być tym, który to zablokował, który blokował to cały czas. Także ja myślę, że Tajwańczycy między innymi także dlatego czekają, kto będzie następcą Mattisa, i liczą, że może będzie to osoba, która tę decyzję, tę blokadę Mattisa w tej kwestii obecności Marines w placówce amerykańskiej odblokuje.
Bardzo serdecznie dziękuję dla Poranka Wnet, dla świątecznego, wigilijnego Poranka Wnet, pani Hanna Shen, prosto z Tajwanu. Proszę przyjąć życzenia błogosławionych świąt, również tam na Tajwanie.
Dziękuję, ja także państwu życzę błogosławionych, spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo i do usłyszenia po świętach.